w Ewangelii Marka, 16 rozdział, chcielibyśmy przeczytać sobie od 15 wersetu. 16 rozdział Ewangelii Marka, od 15 wersetu czytamy takie słowa. I rzekł im, mowa o Jezusie Chrystusie, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Drodzy bracia, drogie siostry, kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, nie jest to tajemnicą, że jest on ściśle związany z tym, o czym mówię ostatnio, a mówię na temat pragnienia, na temat chrztu w Duchu Świętym, na temat darów Ducha Świętego. I nim bezpośrednio będę mówić o samych darach Ducha Świętego, to staram się nam przypominać, czytać te fragmenty z Bożego Słowa, które mówią nam o mocy, o mocy. Przypomnę jeszcze raz w skrócie to, kiedy mówiłem na temat Szczepana, mówiłem tam na temat, kiedy przedstawiałem wam postać Szczepana napełnionego Duchem Świętym, to mówiłem wam o cechach, które normalnie, w zwykły sposób, bez mocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie nigdy osiągnąć. A jeżeli nawet, to są bardzo ograniczone to cechy. Nie będę tego przypominał, bo musiałbym dużo czasu tutaj spędzić. To kazanie jest na naszej stronie internetowej, można je odsłuchać i warto. Dzisiaj chciałbym zachęcać nas do tego, abyśmy szukali mocy Ducha Świętego, abyśmy też trwali w Bożym Słowie, ponieważ Boże Słowo mówi nam o tym, że kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Drodzy bracia, drogie siostry, kiedy mówimy na temat mocy Ducha Świętego, na temat chrztu w Duchu Świętym, my wierzymy w Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. W tym imieniu też, kiedy przystępujemy do wodnego chrztu, jesteśmy chrzczeni. Mamy całą Trójcę w swoim posiadaniu, ale chcę powiedzieć nam, że oprócz tej Trójcy jest jeszcze prezent, jest jeszcze specjalny dodatek, jest jeszcze taki gratis, który Pan Bóg chce, aby ludzie wzięli. Tym czymś jest moc Ducha Świętego. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, bodajże w drugim czy w trzecim wersecie, tam czytamy, kiedy Jezus Chrystus mówi: i weźmiecie moc Ducha Świętego. I weźmiecie moc Ducha Świętego. A więc chciałbym dzisiaj na podstawie tym razem Ewangelii Marka, 16 rozdział, znowu zachęcać nas do szukania tej mocy. Kiedy czytamy 16 rozdział Ewangelii Marka, chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo kontrowersyjny rozdział. To jest rozdział, o którego stoczono wiele bojów, ponieważ było wiele osób, które chciało, aby ten 16 rozdział w ogóle nie znalazło się w kanonie Pisma Świętego. I jest to bardzo dynamiczny rozdział. Jest to rozdział, kiedy czytamy wszystkie inne Ewangelie, nie znajdziemy podobnego rozdziału o podobnej dynamice. Myślę, że jest to jeden z najważniejszych rozdziałów. Ale co ten rozdział mówi? Co ten 16 rozdział mówi? W skrócie, abyśmy nie czytali jego całego. On mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, na początek, na samym początku chcę wam powiedzieć, że ten rozdział mówi o bardzo istotnej rzeczy. Mówi o tym, że Jezus Chrystus nie pozostał w grobie, nie pozostał umarły, ale zmartwychwstał. I to jest niesamowita wiadomość dla nas. To jest niesamowita wiadomość dla każdego wierzącego człowieka. Pamiętacie, kiedy przytaczałem statystyki, kiedy byliśmy przy świętach wielkanocnych i mówiłem o tym, że 30 czy 40% ludzi, którzy deklarują się jako chrześcijanie, nie wierzą w autentyczne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A więc Trudno jest być prawdziwym chrześcijaninem, nie wierząc w jedną z największych prawd, która jest, a ta prawda mówi, że Jezus Chrystus umarł, ale po trzech dniach zmartwychwstał. To jest niesamowite. I chcę wam powiedzieć, że czytamy ten 16 rozdział i czytamy o tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i zaczął się ukazywać różnym ludziom. Już jako zmartwychwstała postać. Mówił o tym wcześniej, przestrzegał ludzi o tym wcześniej. I zmartwychwstał i czytamy, że on ukazuje się różnym ludziom i tam czytamy bardzo smutną historię. Historia, która po dzień dzisiejszy się niesamowicie powtarza. Bo ci ludzie nie chcieli wierzyć w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I powiem wam, że dzisiaj my stykamy się z tym samym. My dzisiaj stykamy się z wieloma religijnymi ludźmi, którzy niestety nie wierzą do końca, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I czytamy, że ukazywał się różnym ludziom, ale w końcu przyszedł taki moment, że Jezus Chrystus ukazał się tym, którzy wydawałoby się, że kto jak kto, ale uczniowie Jezusa Chrystusa, to na pewno uwierzą w to. I Boże Słowo mówi, że uczniowie, a więc ci, którzy byli tak blisko Jezusa Chrystusa, oni również nie uwierzyli. Oni byli zasmuceni, zatroskani i przeraźliwie się bali, kiedy Jezus Chrystus stanął pośrodku nich. I to też jest obraz, który widzimy dzisiaj, drodzy bracia, drogie siostry. Obraz może jeszcze bardziej smutny dla nas, bo chcę wam powiedzieć, że bardzo często ludzie wierzący dzisiaj, ci, którzy poznali Jezusa Chrystusa, ci, którzy znają Jezusa Chrystusa, również mają problemy w uwierzenie w prawdziwego Jezusa Chrystusa. Co przeszkadza nam w tej wierze? Przede wszystkim religijność. Religijność to jest to, co tak bardzo dzisiaj przeszkadza wielu ludziom, którzy mogliby być dobrymi, wierzącymi ludźmi, ale nie mogą, dlatego że są zbyt religijni. Są zbyt religijni. Co jeszcze innego przeszkadza w tym, aby uwierzyć w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa? Brak naszego czasu. Mówiłem o tym w środę bardzo dużo, w nawiązaniu o tym, co dzisiaj, tak jak też i obiecywałem, że kiedy jesteśmy pochłonięci swoimi cielesno-materialnymi obowiązkami, kiedy pozwalamy narzucać na siebie zbyt wiele, kiedy dopuszczamy do siebie zbyt wiele, bo to ty decydujesz o tym, jak wiele czasu poświęcisz dla Pana, a jak wiele czasu poświęcisz na życiową gonitwę. A mówiliśmy o tym, że trend dzisiaj jest bardzo znany dla wszystkich. Diabeł chce dzisiaj, abyśmy jak najszybciej pędzili w swoim życiu. Abyśmy nie mieli czasu na to, aby czytać Boże Słowo. Abyśmy nie mieli czasu, aby modlić się. Abyśmy nie mieli czasu, aby uczestniczyć w społeczności pańskiej. Abyśmy nie mieli czasu, aby móc, nie wiem, pójść nawet na spacer ze swoją małżonką. Diabeł nie jest tym zainteresowany. Diabeł chce, abyś robił pieniądze, abyś gonił do przodu, abyś układał sobie życie po swojemu. I on ci to wszystko da. Tylko jest jeden problem. Zostaniesz okradziony z wiary. Zostaniesz okradziony z pasji dla Jezusa Chrystusa. I to jest największy problem. I czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, w tym samym 16 rozdziale, kiedy mówi Pan Jezus Chrystus, stając między uczniami, że ganił ich za dwie rzeczy. Ganił ich za niewiarę i ganił ich za zatwardziałość serca. Inne tłumaczenie Bożego Słowa mówi, że ganił ich za niewiarę i ganił ich za uporczywość. A jeszcze inne mówi za zaciętość. Ganił ich za fatalny charakter, który mieli, drodzy bracia, drogie siostry. Dwie rzeczy, z czym człowiek dzisiaj się styka. To jest wiara i to jest nasz charakter, z którym musimy walczyć. A że niestety sami nie potrafimy, to musimy pozwolić, aby Jezus Chrystus zmieniał twój i mój charakter. I to jest bardzo trudne, bo my nie lubimy, jak ktoś przychodzi do nas i mówi nam, jak my mamy żyć. Nie lubimy tego, kiedy robi to człowiek i nie lubimy tego, kiedy to robi też sam Pan Jezus Chrystus. I On ich za to ganił. Ganił ich za brak wiary, I ganił ich za to, że byli uparci. Na czym polegała ich upartość? Nie chcę o tym mówić, to jest całkiem odrębny temat, ale chciałbym tylko o jednej rzeczy wam wspomnieć. Ta upartość, drodzy bracia, drogie siostry, powodowała to, że oni sobie wkręcili wcześniej, że tak nie będzie wyglądał koniec z Jezusem Chrystusem. Oni nie wierzyli w taki koniec, oni mieli swój własny koniec. I to nie było, że tak powiem, zgodne z tym, co nagle zobaczyli. Chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że bardzo często my również mamy plan swojego życia. I niekoniecznie ten plan jest zgodny z tym, co Pan Jezus Chrystus chce zrobić w twoim i w moim życiu. I często upartość nasza polega na tym, że mimo wszystko, że wiemy, że powinniśmy inaczej żyć, to jednak żyjemy tak, jak wcześniej założyliśmy. Na temat charakteru można by było dużo powiedzieć, ale zmierzam do naszego dzisiejszego tematu, na temat mocy Ducha Świętego. Dlatego, że Pan Jezus Chrystus mówi i zachęca do tego, aby wziąć moc Ducha Świętego. Dzieją się w życiu naszym, mówiąc w wielkim skrócie, bo to należałoby rozwinąć, na to dzisiaj nie mam czasu, dzieją się w naszym życiu rzeczy, które wymagają wiary i są procesem. My wierzymy w pewne rzeczy i jest proces, który zajmuje nieraz wiele dni, wiele tygodni, a nieraz wiele lat, nieraz całe życie. Dla nas to jest nieraz długo, ale chcę powiedzieć, że dla Pana Jezusa czas się nieco trochę inaczej liczy. Ale są rzeczy, które wymagają błyskawicznego działania. I Jezus Chrystus chce błyskawicznie działać. I wtedy jest potrzebna oprócz wiary jeszcze moc Ducha Świętego. Wiecie, na temat wiary można by było wiele powiedzieć. Ale wiara jest czymś, co ciągle ulega zmianie. To nie jest tak, że wiara jest zawsze na jednakowym poziomie. I chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus nie chce, aby twoja wiara była na jednakowym poziomie. On chce, aby twoja wiara non-stop była większa, aby była silniejsza, aby wzrastała. Do jakiego momentu ktoś by mógł zadać pytanie? Pamiętacie, kiedy Pan Jezus Chrystus przyrównał wiarę do pewnego ziarna, a dokładnie mówiąc ziarnka. Pamiętacie, jakie to było ziarnko? Jak myślicie, dlaczego Jezus Chrystus nie przyrównał wiary do ziarnka, które jest kształtem, wielkością bardzo podobne? Wiecie, co to jest? To jest ziarnko piasku, które dużo łatwiej sobie wyobrazić, które dużo łatwiej jest znaleźć i zobaczyć. A więc dlaczego Pan Jezus Chrystus nie przyrównał wiary do ziarnka piachu? Dlaczego nie powiedział, a wasza wiara jak będzie wielkości ziarnka piachu, to będziecie mogli robić różne rzeczy? Dlatego, że piach, ziarnko piachu ciągle będzie takie same. Ono nigdy się nie powiększy. Z tego ziarnka nigdy nic nie wyrośnie. Natomiast kiedy zasadzisz ziarnko gorczycy, które jest takiej samej wielkości mniej więcej, to chcę ci powiedzieć, że jeżeli nie zostanie zniszczone, zdeptane, zaniedbane, jeżeli poświęcisz jemu czas, tak jak roślinie, jeżeli chcesz, żeby wyrosła. Wiecie, dzisiaj jak mamy trend życia szybkość, to przychodzimy do sklepu i mówimy tak, do kwiaciarni. Ja poproszę taką roślinę, gdzie nie muszę jej ani podlewać, ani dawać światła, ani odżywek, ani nic zrobić. Tylko żeby ona rosła. No i sprzedawca mówi, no nie ma takiej roślinie, bo każda wymaga jakiejś pielęgnacji, wymaga jakiegoś czasu. A więc potrzebujemy, drodzy bracia, drogie siostry, mieć czas na to, aby wiara nasza rosła. Ale wracam do tematu. Kiedy zasadzisz ziarnko gorczycy i pozwolisz, aby ono wyrosło, to Boże Słowo mówi w Ewangelii Marka, bodajże w 4 rozdziale, 30 chyba 2 i 3 werset, to musicie sprawdzić, mówi o tym, że wyrośnie z tego krzak wielkości, który będzie przewyższał jarzyny, warzywa i mało tego, ten krzak da schronienie dla ptaków i cień. A A więc zobaczcie, dlaczego wiara jest przyrównywana do ziarnka gorczycy, bo Bóg chce, aby twoja wiara również wzrastała i aby w pewnym momencie była schronieniem nie tylko dla ciebie, ale by była schronieniem dla ludzi, którzy są wokół ciebie i potrzebują twojej wiary. My często patrzymy na to w taki bardzo indywidualny sposób. Ja mam problemy, ja. Jezus Chrystus chce, aby oprócz Twojego ja jeszcze było miejsce dla Niego, tamtego. Ale oprócz wiary, drodzy bracia, drogie siostry, jest potrzeba nam mocy. Moc Ducha Świętego. I teraz to, co jest najistotniejsze, wracam już do mojego konkretnego tematu. Widzicie, tak to jest, jak człowiek się rozpłynie nieco dalej. Mówi Pan Jezus Chrystus do nich tak, kiedy już ich zganił za to, to mówi tak. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Krótki werset i też muszę coś na ten temat powiedzieć, dlatego że my znamy ten werset. Ale nie do końca nieraz rozumiemy, nie do końca ja nieraz rozumiem ten werset i muszę wracać do Bożego Słowa. Boże Słowo mówi Pan Jezus Chrystus, daje nakaz dla ciebie i dla mnie. Po pierwsze, idź na cały świat i po drugie, głoś Ewangelię. Żebyśmy łatwiej to zrozumieli, powiem tak. Tu nie jest napisane, idź do miejsc, które ci się podobają, dobitniej. Idź do ludzi, których lubisz i z którymi masz dobry kontakt i głoś im to, co ty chcesz. I namawiaj ich do tego, co ty chcesz i ucz ich, jak oni mają żyć. Nie. Boże Słowo mówi, idź na cały świat. A cały świat, to chcę wam powiedzieć, że to również ci wszyscy, których my nie do końca kochamy. To nieraz ci, którzy nam coś złego zrobili. To nieraz nasi sąsiedzi. Mówiłem wam w środę o tym, jeszcze raz powtórzę, to moje świadectwo, które przeżyłem parę lat temu, kiedy wyszedłem na taras, kiedy przyglądałem się, jak większość sąsiadów pracowała wokół nas i nagle przyszedł Duch Święty i zadał mi pytanie, czy ty widzisz w tych ludziach swoich braci i swoje siostry? Czy ty widzisz potencjalnych ludzi wierzących? A i wtedy mi się zapaliły lampki. Niektórych bardzo z miłą chęcią bym tam widział, ale z niektórymi ciężko by było. A Jezus Chrystus mówi, idź na cały świat i chcę wam powiedzieć, że kiedy, dopóki nie będziemy mieć mocy Ducha Świętego w swoim życiu, nigdy nie pójdziemy na cały świat. Pójdziesz do części świata, pójdziesz do fragmentu świata, pójdziesz być może prawie do 99% świata, ale nigdy nie pójdziesz do wszystkich. Dlaczego? Dlatego, żeby pójść do wszystkich, potrzeba ci jest moc. Moc Ducha Świętego. Pamiętacie na temat Szczepana, jak mówiłam, jedna z jego cech, która była charakterystyczna, która dawała tą cechę, moc Ducha Świętego powodowała, że Szczepan mógł być jak Jezus Chrystus. Kiedy był kamienowany, to otworzył swoje usta i co mówił? O wy jedni, już jak przyjdzie Chrystus, jak was zwoi za to, że wy mnie tam. Nie. Boże Słowo mówi, że Szczepan był tak napełniony Duchem Świętym, że kiedy otworzył swoje usta, to mówił, Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. A więc to nie było tak, że tylko Jezus Chrystus, bo był Bogiem, to mógł sobie na to pozwolić. Szczepan również był zwykłym człowiekiem, ale był napełniony Duchem Świętym. I chcę wam powiedzieć, że dopóki my nie będziemy napełnieni Duchem Świętym, nigdy nie pójdziemy na cały świat. Nigdy. Po drugie, Boże Słowo mówi w tym samym wersecie i głoście im Ewangelię. Wiecie, kiedy my nie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to my bardzo często głosimy ludziom bzdury. Po prostu bzdury im głosimy. Mówimy rzeczy, które są nic wspólnego z Bożym Słowem nie mają. Bardzo często mówimy to, co nam się podoba. Bardzo często chcemy zareklamować siebie i swoje życie pokazać im. Chcielibyśmy, żeby oni nas naśladowali. Bardzo często krytykujemy ich to, co do tej pory robią. Głoście im Ewangelię. Wiecie, kiedy Duch Święty zaczyna przemawiać przez człowieka, to usta nieraz wypowiadają rzeczy takie, które byśmy normalnie nigdy w życiu nie wypowiedzieli. Jeremiasz mówił, Panie, Ja nie chcę iść, co ja pójdę, ja nie umiem jeszcze mówić. Pamiętacie, co Bóg powiedział do Jeremiasza? Idź i nie bój się ich, bo ja włożę w twoje słowa swoje usta, swoje słowa. Kiedy masz moc Ducha Świętego, to te słowa, które ty wypowiadasz, przemieniają otoczenie wokół ciebie. Przemieniają ludzkie życie wokół ciebie. Natomiast jeżeli nie masz tej mocy, możesz dużo mówić. Niewiele z tego wynika, drodzy bracia, drogie siostry. Wiecie, jest napisane, że kiedy Pan Jezus Chrystus przemawiał, to wszystko ulegało zmianie. Ale jest też napisane, że On przemawiał w mocy. On przemawiał w mocy. Kiedy ty rozmawiasz z kimś, czy ty przemawiasz w mocy? Czy przemawiasz w swojej tylko mocy? Uciekam dalej, bo musiałbym to mocniej rozwinąć, na to nie mam czasu. Ale Jezus Chrystus mówi, 15 rozdział, idąc na cały świat, głoście wszystkiemu stworzeniu. I teraz 16 werset. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Dużo na ten temat mówiłem przed 1 września, jak pamiętacie. A więc chcę tylko dzisiaj tyle powiedzieć, że zbawionym będzie ta osoba, która nie będzie religijną osobą, ale będzie wierzącą osobą. Będzie osobą, która na nowo się narodzi, która odda swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa, która przestanie zrobić złe rzeczy, które do tej pory robiła, a jeżeli zrobi coś złego, to przyjdzie i będzie prosić o przebaczenie. Taka osoba będzie zbawiona. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Chrzest, przypominam, jest niczym innym jak symbolem naszego nowego życia, naszego pogrzebania starego życia, a stanie się nowym stworzeniem. A kto nie uwierzy, Boże Słowo mówi, nie ma tam, ktoś mówi, ale pastorze, tam nie ma, kto nie uwierzy, nie będzie ochrzczony. No jak nie uwierzy, to przecież nie może być ochrzczony, więc proste. To tak gwoli wyjaśnienia. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ale nas to nie interesuje, bo ja mam nadzieję, że my na tej sali siedzimy dzisiaj wszyscy jako pełni wierzący ludzie, którzy oddali swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa. Przynajmniej tak ja was traktuję. A więc dalsze słowo chcę wam powiedzieć, że już nie jest do tamtych, ale jest do was skierowane, do mnie. I co to dalej słowo mówi, drodzy bracia, drogie siostry? A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Uwierzyliśmy czy nie? Jak uwierzyliśmy, drodzy bracia, drogie siostry, to chcę wam powiedzieć, że dalszy fragment jest skierowany do mnie i do nas. A jeżeli nie uwierzyłeś, no to chcę ci powiedzieć, że ten fragment nie jest skierowany do ciebie. I widzicie, i tu się zaczynają schody, bo tu się zaczyna trudna Ewangelia. No ale tak to już jest, że w liście do Hebrajczyków jest napisane, że człowiek nie może cały czas mlekiem żyć, tylko musi mieć też stałe pokarmy, takie, które wymagają, że ten żołądek i jelita bardziej pracują. A więc coś stałego, drodzy bracia, drogie siostry. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im, na ręce chorych kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Gdybym był brutalny, to musiałbym zapytać, zacząć od siebie, bo absolutnie nie staram się tu być ponad, ale zapytać się każdego z nas, ile z tych 5, jak naliczyliście, elementów jest w naszym życiu. I widzicie, nie oczekuję odpowiedzi, bo już w tym momencie możemy zauważyć, że mamy bardzo wiele w swoim życiu do nadrobienia i mamy bardzo wiele jeszcze do tego, aby móc wzrosnąć. Wiecie, nie możemy żyć ciągle tym i mówić, że Jezus jest dobry, bo On jest dobry, ale nie możemy ciągle żyć tym, że ciągle być na takim najmniejszym pułapie jak ten przedszkolak w żłobku. No nie, człowiek rośnie. Słuchajcie, ja słyszałem, że ludzie, brzydko to się mówi, kiblują, a więc pozostają w klasie, tak? Ale czy wy słyszeliście, żeby kiedyś w żłobku ktoś pozostał? Żeby zostawili kogoś na kolejny rok? Czy wy słyszeliście, żeby w przedszkolu kogoś pozostawili na kolejny rok i powiedzieli, no nie, nie, ty nie osiągasz pewnych elementów, ty zostajesz, ty będziesz... Panie Danielu, pański syn będzie musiał teraz repetować przez rok czasu w żłobku. Zwróćcie uwagę, drodzy bracia, drogie siostry, tak samo jest w tym naszym życiu duchowym. Bóg chce, abyśmy wzrastali. Ja nieraz jak patrzę na nasze życie chrześcijańskie, nie wykluczając siebie, jeszcze raz to powtórzę. Chcę wam powiedzieć, że mam wrażenie, że my kiblujemy nieraz w tym przedszkolu czy w tym duchowym żłobku już kilkanaście lat. A Jezus Chrystus nie chce, abyś ty spędzał czas ciągle w żłobku. On chce, żebyś ty wzrastał. On chce, żebyś ty kończył duchowe akademie, duchowe uniwersytety. Bo On chce ciebie użyć. On chce wykorzystać ciebie. I dlatego, drodzy bracia, drogie siostry, mówi, że ludzie, którzy uwierzą, oni będą się charakteryzować, przynajmniej z tego fragmentu, bo nie chcę wam powiedzieć, że to jest wszystko. Mówiłem wam o szczepaniu, o pewnych cechach, dzisiaj wam mówię o tym, jeżeli Bóg pozwoli, za tydzień będę mówił jeszcze o inne rzeczy, będę przedstawiał inne cechy, które dają moc, sprawia moc Ducha Świętego, że takie cechy mamy. A więc dzisiaj... 5 cech, które powinieneś widzieć w swoim życiu. 5 cech, które daje moc Ducha Świętego, że możesz je zobaczyć. I pytanie, czy chcesz mieć takie cechy? Czy pragniesz, czy myślisz o takich cechach? 5 cech, drodzy bracia, drogie siostry. Szybka analiza, dlatego że nie jestem w stanie nam w przeciągu 15 minut wyjaśnić wszystko, ale chcę zachęcić nas. Bo chcę wam powiedzieć, że podstawą tego, co mówię, a więc posiadanie mocy Ducha Świętego, chrzest w Duchu Świętym, dary Ducha Świętego, one opierają się przede wszystkim na twojej modlitwie i na twojej chęci posiadania tego. Jeżeli nie modlisz się o to, jeżeli nie widzisz potrzeby tego wokół siebie, to nigdy tego nie dostaniesz. Nie ma takiej opcji, żeby Bóg ci to dał na siłę. Nie ma takiej opcji, że Bóg ci da, nie wiem, moc wyganiania demonów, a ty mówisz, nie, ja nie chcę, Panie, nie chcę tego, nie, nie, to nie dla mnie, daj dla pastora. Nie ma takiej opcji. Ale jest opcja, że kiedy będziesz prosił Jezusa Chrystusa, to On da ci to. I powiem wam, że tym najbardziej jestem zasmucony, że dzisiaj Kościół w tak wiele różnych uliczek poszedł, ale zamknął, zamurował wejście w ulicę, która się nazywa posiadanie mocy Ducha Świętego. Tak wiele różnych ulic, wspaniałych ulic, tak wiele różnych rozwiązań, które dzisiaj Kościół daje, tak wiele fantastycznych pomysłów, które dzisiaj Kościół daje. Ale ten jeden sprawdzony, który był od początku, moc Ducha Świętego, to nie jest wymysł tylko Nowego Testamentu, dlatego że w Starym Testamencie już było to przepowiedziane. Wyobraźcie sobie, dwie rzeczy, które Stary Testament przypowiadał. Stary Testament przypowiadał, że narodzi się Jezus Chrystus po to, aby wziąć na siebie twoje i moje grzechy, umrzeć i powstać z martwych, abyś miał życie wieczne. I druga rzecz, która jest w Starym Testamencie, że przyjdzie moc Ducha Świętego. Nie wierzycie? Księga Joela, polecam przeczytać. Tam poczytacie to. Drodzy bracia, drogie siostry, 5 elementów i o nich chciałbym przez chwilę powiedzieć. Jak wszystko w Bożym Słowie ma wymiar i cielesny, i duchowy. Niektórzy ludzie czytają Boże Słowo tylko i wyłącznie w odbiciu cielesnym, a niektórzy czytają tylko i wyłącznie w odbiciu duchowym. Ci, którzy czytają w odbiciu cielesnym, to mówią, no to już jest nieaktualne dzisiaj, to już czasy się zmieniły, to już właściwie nie powinno się tego w ogóle brać pod uwagę i tak dalej. Ci, którzy czytają tylko w odbiciu duchowym, no to mówią, no w mocy, w duchu wszystko, aleluja, a w ziemskim życiu to musi być tak, jak jest. Gnostycy mi się przypominają, pamiętacie, troszkę na temat gnostyków mówiłem. To była taka sekta, która właściwie uważała, że w życiu cielesnym niewiele trzeba zmieniać. Chcę wam powiedzieć, że kiedy czytamy Boże Słowo ma wymiar i cielesny, i duchowy. I powinniśmy odbierać wszystko, co jest i dla ciała, i dla ducha. Nie czytajmy Bożego Słowa wyrywkowo, ale chcielibyśmy je brać w sposób całościowy. A więc co dla ciała z tych pięciu fragmentów, tych pięciu cech? Po pierwsze, mówi Pan Jezus Chrystus, że to, co powinno być charakterystyczne dla ciebie i dla mnie, jeszcze raz powtórzę, to nie będzie charakterystyczne, dopóki nie będziesz miał mocy Ducha Świętego w swoim życiu. Nie zobaczysz tej cechy, ani w ciele, ani w duchu. To mówi, że będziesz mógł wyganiać demony. Będziesz mógł wyganiać demony. No, trudne pytanie się urodzi. Tydzień temu bodajże ktoś się odwiedził nas, jedna z pań zadała mi właśnie takie pytanie, czy ja wierzę w demony, czy ja w ogóle wierzę w jakąś moc duchową, co nasz Kościół mówi na ten temat, jak się ustosunkowuje, czy my wierzymy w anioły, a skoro w anioły, to czy nazywamy inną stronę świata jakoś. I wiele takich różnych pytań. Na ile ty, droga siostro, drogi bracie, wierzysz w demony? Chcę wam powiedzieć, że jeżeli nie wierzysz w takie rzeczy, no to już po tobie. Dlaczego? Dlatego, że Boże Słowo mówi, ostatni rozdział listu do Efezjan, że my walczymy nie z ciałem i z krwią, bo z tym dużo łatwiej się walczy. Dużo łatwiej. Nieraz może przywalić komuś, bach i koniec, problem załatwiony. Ale my walczymy z mocami ciemności, z rzeczami, które są niewyczuwalne cieleśnie. A więc chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus chce dać poprzez moc Ducha Świętego ci możliwość, abyś mógł wyganiać demony. I kiedy mówimy w tym zwyczaju, tym duchowym, tym cielesnym, tej cielesnej materii, to chcę wam powiedzieć, że spotykamy ludzi, którzy mają problemy i są opętani. Spotykamy takich ludzi. Wiecie, nie jestem tu specjalistą, opieram się na tym, co czytam, ale psychiatrzy mówią, że przynajmniej połowa ich pacjentów to są ludzie, którzy są opętani. Niekoniecznie to są ludzie stricte psychicznie chorzy. A więc rozróżnienie kogoś, kto jest psychicznie chory, a kto jest opętany, jest bardzo cienka granica. Bardzo często myli się te dwie sfery. Bardzo często stykamy się z ludźmi, którzy są opętani, którzy parają się magią. Jak Bóg pozwoli, w styczniu przez kilka spotkań w środę będę mówić na temat magii. Będę mówić na temat magii białej, na temat magii czarnej. Będę mówić na temat wróżenia, będę mówić na temat lania wosku. Zachę będę was zachęcać do tego. Ale chcę wam powiedzieć, że w ciele spotykamy wielokrotnie ludzi, mamy do czynienia z wróżkami, mamy do czynienia z cyganami, którzy wróżą. Większość z nich to są naciągacze. Jak pamiętacie, brat Walawski, Rom, pastor zboru w Byszczycy, kiedyś wprost powiedział, większość z nich to są naciągacze. Ale powiedział kiedyś, bracie, ale uważaj, bo niektórzy z nich parają się mocą diabelską. Mamy do czynienia z takimi ludźmi i mówimy, jej, no, zniewolony człowiek, umysł odcięty od ciała. Pan Jezus mówi, że chce dać tobie moc, abyś mógł wygonić takiego demona. Kiedy czytamy Boże Słowo, wielokrotnie spotykamy się z ludźmi, którzy przychodzili do Jezusa Chrystusa i te demony wychodziły z tych ludzi. One miały wielką moc. Pamiętacie, kiedyś wygonił Jezus Chrystus demony z człowieka i te demony poszły, zostały wpakowane w stado świń. Moc tych demonów była tak wielka, że całe stado rozpędziło się i wpadło w przepaść. Nie jedna świnia, nie dwie, ale całe stado. A więc jak wielka moc była w tych demonach, które były w jednym człowieku. Ale chcę wam powiedzieć, że też w życiu duchowym my często spotykamy się z demonami. I może nie powiedziałem, więc szybko jeszcze raz powtórzę jedną rzecz. To, co dla ciała może nieraz jest jasne i w miarę przyswajalne, i w miarę namacalne, to już w tym życiu duchowym, chcę wam powiedzieć, jest dużo trudniejsze. A więc jak to się ma do demonów w naszym życiu duchowym? Chcę wam powiedzieć, że o ile w ciele nie często może spotykamy ludzi zniewolonych demonami. Może niewielu z was ma dostęp do takich osób, może nie stykacie się nawet z takimi osobami. To chcę wam powiedzieć, że w życiu duchowym bardzo często masz do czynienia z takimi ludźmi. Bo dzisiaj demony przychodzą w bardzo inteligentny sposób. I nie próbują dzisiaj atakować ludzkiego ciała, ale próbują atakować ludzkie serce i ludzki umysł. I mamy do czynienia dzisiaj z demonami alkoholu, z demonami nikotyny, z demonami seksu, z demonami hazardu. I mógłbym tutaj jeszcze bardzo wiele rzeczy wrzucić. Coś, co zaczyna się od hobby, coś, co zaczyna się od przyjemności, a później się staje twoim zniewoleniem. Bo demon, który za tym stoi, osacza ciebie. I wiele ludzi dzisiaj przychodzi i mówi: pastorze, ja tak bym nie chciał pić, ale nie mogę przestać. Ja tak bym nie chciał palić, ale nie mogę przestać. Ja tak bym nie chciał siedzieć na tej komórce 24 godziny na dobę, ale nie mogę. Chcę wam powiedzieć, że wiele rzeczy jest bardzo niewinnych, dlatego że ludzie zrobili klasyfikację, a ja chcę wam powiedzieć, że wszystko, co okrada nas z wiary i z czasu dla naszego Pana, bardzo często za tym stoi demon, aby cię odciągnąć od miłości Jezusa Chrystusa. A więc jeżeli popatrzymy w tym duchowym kontekście, to okaże się, że każdy z nas, wokół nas ma mnóstwo ludzi, gdzie Jezus Chrystus może cię użyć, abyś mógł spowodować, aby to duchowe ciało zostało oczyszczone z demonu. Po drugie, Pan Jezus Chrystus mówi, że nowymi językami będą mówić. W tej sferze cielesnej chcę wam powiedzieć, że kiedy człowieka napełnia Duch Święty, kiedy przemawiasz w Jego mocy, to twoja mowa zaczyna być inna. Ona zaczyna być czysta przede wszystkim. Ona przede wszystkim wnosi nadzieję w ludzkie życie. Ona zaczyna wnosić zmianę w ludzkie życie. Słowa, które wypowiadasz, nagle zaczynają budować drugiego człowieka. Zaczynają rozjaśniać jego życie, dają dobrą radę. Mało tego, to są rzeczy, które są bardzo często niewytłumaczalne dla ludzi, którzy nie mogą tego dotknąć. Szczepan, pamiętacie? Nie był wykształconym człowiekiem, rozmawiał z bardzo wykształconymi ludźmi. Faryzeusze byli na ówczesny czas bardzo wykształceni ludzie. I pamiętacie, co Boże Słowo mówiło? Kiedy Szczepan był napełniony Duchem Świętym i przemawiał w tym imieniu, oni nie mogli sprostać jego mowie. Nie byli w stanie. Nie byli w stanie. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, kiedy ty zostajesz napełniony Duchem Świętym, twoja mowa zaczyna być całkiem inna jak do tej pory. Ona zaczyna budować przede wszystkim. Ale co w tym świecie duchowym? Bo ten, myślę, że dużo bardziej nas interesuje. Przede wszystkim chcę ci powiedzieć, że kiedy zaczynasz mówić innymi językami, wiecie, na temat innych języków będę mówić przy darach, bo tam nieco bardziej będę mógł rozszerzyć to. Ale jednym przynajmniej z dwóch celów, bo przynajmniej dwa cele są, kiedy człowiek mówi innymi językami, to jednym z tych celów jest to, że duch, który jest w tobie, zaczyna wołać o rzeczy, o których ty jeszcze nie wiesz. Zaczyna modlić się o rzeczy, które ty jeszcze nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, a on już widzi to. Duch bardzo często, kiedy jest w tobie, kiedy twoje ciało gdzieś tam troszeczkę być może przyśnie, to duch, który jest w tobie, zaczyna modlić się, wstawiać się za innymi sprawami, za innymi rzeczami, za innymi ludźmi. I to jest niesamowite. I to jest coś wspaniałego, że kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, to kiedy ty przyśniesz, to duch, który jest w tobie, będzie wołał za ciebie. A kiedy nie masz Ducha Świętego, kiedy nie masz mocy Ducha Świętego, poprawiam się, no to jest tak, że jak ty przyśniesz, to i wokół ciebie wszystko też przyśnie. A więc zobaczcie, Jak Jezus Chrystus chce, abyś był zabezpieczony. On chce, abyś miał jeszcze tą moc Ducha Świętego, która pozwoli zabezpieczyć ciebie i twoje ciało, bo Jezus Chrystus doskonale wiedział, że w ciele jesteśmy niedoskonali. Mimo tego, że nam się nieraz wydaje, że my jesteśmy bardzo doskonali. Po trzecie, węże brać będziecie. Ła! O, tutaj to już niektórzy zbudowali teologię na tym. Oglądałem filmy z jakichś sekt, które powstały i węże biorą w ręce i siebie tam każą gryźć, te węże gryzą. Po prostu jak człowiek patrzy na to, to aż nawet trudno to określić, jak słabe zrozumienie jest Bożego Słowa. Po pierwsze, drodzy bracia, drogie siostry, kiedy patrzymy na tą sferę cielesną, to chcę wam powiedzieć, kiedy jesteśmy napełnieni mocą Ducha Świętego, to wąż symbolizuje nam to, że możesz dotknąć się również spraw niebezpiecznych. Możesz się dotknąć spraw, które grożą w normalnych warunkach niebezpieczeństwem. I jeżeli przyjdzie ci się dotknąć coś takiego, to mimo to, że to zrobisz, będziesz zabezpieczony. Węże brać będą. Drodzy bracia, drogie siostry, kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, chcę ci powiedzieć, że wielokrotnie Bóg poprzez tę moc, która jest w tobie, ochroni ciebie przed wszelkim niebezpieczeństwem. Nawet takim, jakim symbolem jest wąż. Boimy się węży, tak? Boimy się węży. Dlaczego? Dlatego, że są jadowite. Dlaczego boimy się, bo są jadowite? Bo ten jad może spowodować, że możemy umrzeć. I chcę wam powiedzieć, że w tej sferze cielesnej akurat ten fragment Bożego Słowa jest doskonale zrozumiały. I chcę ci potwierdzić dzisiaj to na podstawie Bożego Słowa, że tak, jeżeli przyjdzie się nawet tak, że ci gdzieś ten wąż czy ta żmija ukąsi, to moc Ducha Świętego spowoduje, że to niekoniecznie ci zaszkodzi. Ale chcę wam powiedzieć, że w tym wymiarze duchowym dużo trudniejsze jest to słowo. Dlatego, że wąż symbolizuje pewną postać. Wąż symbolizuje diabła, drodzy bracia, drogie siostry. Pamiętacie, kiedy przyszedł w ogrodzie Eden, diabeł pod kogo się podszył? Pod węża. To nie był słoń ani wieloryb, tylko to był wąż. Symbol pewien, który tam jest zawarty, również i w tym fragmencie Bożego Słowa jest zawarty. Chcę ci powiedzieć, że w tym życiu duchowym Jezus Chrystus mówi, że kiedy będziesz napełniony mocą Ducha Świętego, to nawet jeżeli przyjdzie się mieć kontakt z diabłem, kiedy przyjdzie się walczyć z tym diabłem, to ta moc pozwoli ci zwyciężyć tego diabła. Drodzy bracia, drogie siostry, jak widzicie, im dalej w las, tym więcej drzew. To są coraz trudniejsze rzeczy. Chcecie powiedzieć, pastorze, ale jaki diabeł, o co tu chodzi? Chcę wam powiedzieć, że są sytuacje, w których ewidentnie wiemy, że za tym stoi sam diabeł. Jezus Chrystus mówi, że aby móc Jemu się przeciwstawić, nie wystarczy głośno mówić, nie wystarczy krzyczeć, nie wystarczy mówić, o, depczemy po tobie, la, 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 la. Nic z tych rzeczy. Jeżeli chcesz przeciwstawić się diabłu, to jest tylko jedyny sposób. Musisz być wypełniony mocą Ducha Świętego. Nie masz mocy Ducha Świętego. Obojętnie, jaki byś nie był utalentowany, obojętnie, co byś nie miał, obojętnie, jaki byś nie był, zawsze z tym diabłem przegrasz. Ale kiedy będziesz pełny mocy Ducha Świętego, Boże Słowo mówi, że jak trzeba będzie, to weźmiesz go w rękę i powiesz w imieniu Jezusa Chrystusa, precz. Jak wiele ludzi dzisiaj wokół nas potrzebuje, aby stanąć nad nimi i wziąć tego węża, który kąsa ich przez całe życie i powiedzieć, bądź wolny, precz. Ale tego się nie da zrobić słowami. Za tym musi stać moc. A chociażby coś trującego, gdybyście wypili. Czwarty punkt, już spieszę do końca. To są, drodzy bracia, drogie siostry, nic innego jak w tej sferze cielesnej ktoś mówi, o pastorze, dzisiaj to właściwie to w ogóle nie ma o co się martwić. Ja wam chcę powiedzieć, że jest o co się martwić. My nigdy do tej pory nie mieliśmy tak zatrutego jedzenia jak dzisiaj. Nigdy. To dzisiaj mamy tak jedzenie nafaszerowane chemią. To dzisiaj mamy tak zmodyfikowane pożywienie, które nam się podaje, że to jest największa trucizna dla ciebie i dla mnie. Ludzie szukają, mówią, skąd te nowotwory? Główną częścią to jest między innymi zatrute jedzenie, które nam dzisiaj się podaje. Nie wierzysz? Weź opakowanie, przeczytaj. Nie wpadaj w panikę, tak? Bo później jest tak, że wszystko będziemy czytać. Nie wpadaj w panikę. Ale przeczytaj, co tam jest napisane. Zamiast prawdziwego serka to jest napisane, że to jest jakaś pochodna, która ma przypominać ci smak tego serka. Zamiast prawdziwy konserw, ten czynnik, który ma spowodować, że to się nie zepsuje po dwóch dniach, to tam jest nafaszerowane to całą gamą symboli. Niedobrze mi. Woda, drodzy bracia, drogie siostry. Kiedyś był trend, kupujmy w butelkach. Nagle się okazało, że w butelkach gorsza woda jest jak z kranu. Dzisiaj tak bardzo popularny temat. Zakupiliście sobie maskę na smok? Teraz jest moda, kupujmy maski na smoka. Każdy będzie miał maskę, będziemy chodzić jak te smoki, tak? Bo zatrute powietrze jest. Chcę wam powiedzieć, że w tym wymiarze cielesnym Boże Słowo wyraźnie mówi, że kiedy będziesz napełniony Duchem Świętym, to chociażbyś coś trującego zjadł, chociażbyś coś trującego wypił, chociażbyś zatrute powietrze sobie się nawdychał, to chcę ci powiedzieć, że Bóg będzie z tobą. Ale w tym wymiarze duchowym, drodzy bracia, drogie siostry, co to oznacza, że i truciznę, jeżeli trzeba będzie, tak jak jest tu napisane, a choćby coś trującego wypili. To są wszystkie sytuacje bez wyjścia, chcę wam powiedzieć. To są bardzo często sytuacje, w których znajdujemy się i mówimy koniec. To już jest koniec. To wszystko jest zatrute, z tego już nic nie będzie. Trzeba to pozostawić. Zatrute sytuacje, z którymi stykamy się każdego jednego dnia. Mnóstwo takich sytuacji jest. Brak przebaczenia, brak akceptacji. A Jezus Chrystus mówi, że jeżeli będziesz miał moc Ducha Świętego, to chociażby coś zatrute będzie przy tobie, będzie w twoim życiu, to Bóg cię też z tego uwolni. Jak wiele ludzi dzisiaj ma problem z tym, że nie są w stanie przebaczyć sobie pewne rzeczy, które zrobili. Bez mocy Ducha Świętego bardzo często trzeba się męczyć do końca życia. Ostatnia rzecz, która jest napisana: i na ręce, i będą na chorych ręce kłaść, a ci wyzdrowieją. W wymiarze cielesnym bardzo popularna rzecz. Teoretycznie, bo w praktyce dzisiaj ludzie boją się tego. Jak nieraz mówię do kogoś, słuchaj, jak jesteś chory, to włożymy na ciebie ręce, będziemy się modlić. A nie, 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 nie. Ja wolę te antybiotyki, tableteczki. Może będą ci potrzebne. Ja nie mówię nie, Bóg używa różne sposoby. Ale zacznij od tego, co dobre. A więc zacznij od tego, co Jezus Chrystus dał ci, jakie ci możliwości. A Jezus mówi, jeżeli ktoś jest chory, można włożyć na niego ręce. A więc myślę, że ta kwestia jest dobrze znana. O niej zresztą też będę mówić, kiedy będę mówić na temat daru uzdrawiania. Ale w tym wymiarze cielesnym, drodzy bracia, drogie siostry, chcę wam powiedzieć, że największą chorobą nie jest nowotwór, nie jest, nie wiem, zawał serca, nie wiem, co tam jeszcze. Ale największą chorobą ludzkości to jest grzech. To jest najgorsza choroba. Bo to jest choroba, która, jeżeli nie zostanie wyleczona, nie zaleczona, ale wyleczona, to chcę wam powiedzieć, że ona spowoduje, że nigdy nie wejdziesz do tego nieba, o którym mówiliśmy na początku. Nigdy się nie nawrócisz na nowo tak naprawdę. Jezus Chrystus mówi o tym, że On chce ci dać moc. Moc Ducha Świętego, abyś mógł wkładać na duchowe życie swoje duchowe ręce, aby ludzie, którzy są, którzy chorują na śmiertelną chorobę pod imieniem grzech, aby byli uwalniani z tej choroby. Chcę wam powiedzieć, że wiele ludzi nie jest w stanie uwolnić się samych. nie są w stanie. Chcą być wolni. Chcą być wolni od grzechu, ale nie są w stanie. Dlaczego? Dlatego, że nie mają takiej mocy i siły. I potrzebują Ciebie i mnie. Bo Bóg chce użyć Ciebie do tego, abyś włożył ręce i abyś mógł modlić się o duchowe uzdrowienie serca, duszy. Kończę, drodzy bracia, drogie siostry. Chciałbym, abyśmy byli zachęceni tym, abyśmy szukali mocy Ducha Świętego. To jest bardzo naturalna sprawa, że my mamy wzrastać. My mamy wzrastać. Nie być ciągle na jednym pułapie. Nie ciągle wałkować przykazania. Nie ciągle, nie wiem, zajmować się prostymi, zwykłymi rzeczami. Wyjdźmy z duchowego przedszkola. Już długo kiblowaliśmy w tym przedszkolu. Trzeba wyjść z niego. Bóg chce dzisiaj pełnosprawnych, pełnowartościowych ludzi, którzy kończą duchowe uniwersytety. A nie przedszkolaków, którzy ciągle siedzą w żłobku i ciągle płaczą nad rozlanym mlekiem. Na ile chcesz być wartościowy? Na ile chcesz, aby Jezus Chrystus użył Ciebie? Na ile ja tego chcę? Są to trudne rzeczy, drodzy bracia, drogie siostry, jak widzicie. Ale jedno jest pewne. Bóg tego chce. A z naszej strony modlitwa i poświęcenie temu czasu. Jeżeli nie będziesz się modlić i nie poświęcić temu czasu, to niewiele z tego będzie. Skończy się tylko na chceniu, a diabeł bardzo szybko zasypie cię takimi obowiązkami, że będziesz mówił, no chciałbym, ale pastorze, ja naprawdę nie mogę. Tak nieraz ludzie przychodzą. Jakbym im kazał przysiąść, to pewnie byście przysięgali tam na coś. Że oni naprawdę nie mogą. Ja wierzę, że nie możesz, ale to ty decydujesz. To ty decydujesz, z czego zrezygnujesz, a co zyskasz. Amen.